Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 443. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie, Damianie, i wszystkim naszym słuchaczom.
No, Piotrze, E3 i po E3, nie? Jakoś tak szybko zleciało.
Bardzo szybko zleciało, jakoś tak nie wiadomo czemu właściwie.
No faktycznie chyba ten jednak, ten okres na przed
nową generacją. Zbliżamy się do końca generacji, to... nie? I to na pewno jest chyba z tego powodu właśnie. No tak, właśnie. Że już właściwie, to jest śmieszne, bo z perspektywy czasu w sumie Sony dobrze zrobiło, że nie przyjechało na E3.
Dokładnie,
bo...
przewidzieli, oni coś wiedzieli. Ale to... Znaczy dla mnie to jest taki trochę smutek z tego, że znowu jak jesteśmy w jakimś takim dołku, takiej depresji, bo wiesz, no to tak ta nasza branża idzie taką sinusoidą, jak wszystko, nie? Są wzloty i upadki, są kryzysy, są wzrosty, są sukcesy, ale jakoś tak właśnie ostatnio sobie myślałem, że faktycznie coraz bardziej upada taki tradycyjna sprzedaż, nie wiem, jak to powiedzieć, takie fizyczne sklepy upadają.
Pudełkowa.
Tak, ostatnio no, mówi się o tym, że GameStop naprawdę ciężko wszędzie, a to jest właściwie jeden z ostatnich takich sklepów, które faktycznie w całości specjalizują się jeśli chodzi o sprzedaż gier. Znaczy, to jest po prostu taka wielka sieć, nie? Ale taki smuteczek, bo coraz mniej takich sklepów jest, gdzie wchodzisz i masz tylko na przykład gry, albo tylko rzeczy z tym związane, bo ja na przykład mam mnóstwo takich sklepów, gdzie gry też się sprzedaje, ale to jest albo przy okazji, albo na przykład są sklepy zabawkarskie z grami i mają gry. No i dlatego
standardem chyba są sklepy typu, nie wiem, Media Markt, markety elektroniczne.
Tak.
Zawsze, czy tam Empiki wszelkie maści, gdzie zawsze dział z grami jest. Natomiast ja w Polsce w ogóle nie kojarzę dużego sklepu stricte, tylko i wyłącznie nastawionego na gry.
Są na pewno
takie małe, nie?
Tak,
takie,
znane,
takie nawet
te Ultimy.
Tam Games, coś tam, nie?
Reklama
czy
Ultimy.
Jest gdzieś tam chyba taki, co tam ludzie polują bardzo mocno na okazję, używane jakiś tam Ceks, tak. nie kojarzę.
No właśnie.
Ale wiem, że jest takie, ale tak, no
te Ceksy to są
szczerze,
fajne, tylko że one na przykład w Polsce to może być jeszcze troszeczkę inaczej, bo zawsze tak to wszystko idzie za zachodem. Tutaj ja już obserwuję, że coraz mniej w tych ceksach jest rzeczy do kupienia interesujących. Kiedyś ceksy kwitły, bo to są, jak ktoś nie wie, to są sklepy z tylko używanymi grami i filmami. I problem jest taki, że kiedyś właśnie, ciągle mówię kiedyś, ale chodzi o to, że jak był kryzys, ludzie mieli mnóstwo filmów, mnóstwo gier i tak dalej, no i postanowili się tego pozbyć, a ceks to skupował na potęgę. I problem jest taki, że teraz już tego nie ma nigdzie.
Nie ma się kto czemu pozbywać.
No właśnie, i teraz idę na przykład do takiego właśnie jednego, bo mam kilka takich ulubionych sklepów właśnie, gdzie tam wyławiam te moje perełki, laserdyski przyszłości. I coraz mniej jest interesujących rzeczy. Są przebrane, są jakieś te, no, czasami się pojawia jakaś nowość, nie, i mają tego trochę na stanie, ale później jakby, jak chcesz naprawdę coś wartościowego kupić, to bardzo ciężko jest to znaleźć i asortyment po prostu jest coraz mniejszy, coraz mniej ludzi z tego korzysta i właściwie to się zamienia taki w lombard trochę, nie, że tam telefony mają.
Ja szczerze ci się przyznam, że wszystkie twoje laserdyski przyszłości, czyli wszystkie swoje filmy na DVD oddałem, nie mam w domu żadnych. Właściwie oglądam rzeczy tylko i wyłącznie korzystając z subskrypcji, tak. Czy to Netflix, HBO, czy to Amazon, a to, co mi się faktycznie zdarza kupować, ale to jest też de facto co prawda dystrybucja, czyli filmy dla dzieci, które przez to, że wędrują czasem po tych usługach, czasem są, czasem nie ma, a potem nagle się pojawia pytanie, że ja chcę obejrzeć to, a tego już tu nie ma, to wtedy jest sobie taki sklep, który się nazywa Chili. Czyli tak naprawdę VOD, ale w którym kupujesz, nie wypożyczasz filmy, tylko też normalnie kupujesz, a tak masz swoją półeczkę i potem może ten. I jazda. A co do gier, to szczerze nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłem jakąś grę w pudełku.
No właśnie to jest to, że my jako osoby, które doskonale pamiętają stare czasy, no nie, no widzimy tę zmianę naturalnie i faktycznie za parę lat, kiedy wyjdzie Scarlet albo PlayStation 5, no kto wie, czy one będą miały fizyczne nośniki, bo tego nie powiedziano.
No, już potwierdzili. Tak. Xbox, znaczy Scarlet
na pewno.
Już zostało powiedziane, że na pewno będzie miał jeszcze.
O, no to dobrze, to jest jakaś taka dobra informacja, bo znowu też słyszałem, nie wiem, czy to sam Phil Spencer powiedział, czy kto inny, że Scarlet to będzie ich ostatnia konsola. Ale z drugiej strony ja to patrzę na to...
Wiesz co, ale fizyczny nośnik, bo tutaj akurat mi się wydaje, że zarówno PlayStation, jak i Xbox będą miały fizyczne nośniki z tego względu, że dla masy ludzi konsola jest przy okazji Blu-ray playerem.
No tak.
Mało kto ma dedykowane urządzenie do tworzenia Blu-ray, skoro ma konsolę, nie?
No oczywiście, oczywiście.
I chociażby z tego powodu raczej te nośniki będą, natomiast jak myślę o swoich grach na półce, to no, moja półka cyfrowa jest dużo większa i dużo częściej dokonuję tam zakupów niż
tak, ale zmienia się jedna rzecz, która faktycznie jakby załagadza ten problem przejścia z fizycznych gier, które mogłeś odsprzedać, które mogłeś wymienić, które mogłeś kupić dużo taniej z drugiej ręki. Ten problem odchodzi dlatego, że mamy coraz więcej subskrypcji. Oczywiście tworzy się ten problem, który mamy obecnie z subskrypcjami filmowymi, telewizyjnymi, tak? Że jest ich za dużo i musimy po prostu decydować, ale no, my już żeśmy rozmawiali o tym sposobie takim, wiesz, na obejście tego, i, prawda, że po prostu trzeba się zdecydować, co w tym miesiącu chcemy tak, subskrybować i o tym pamiętać. I faktycznie ta subskrypcja jest, no, pozwala jakby łagodniej wejść w tę taką absolutnie całkowicie cyfrową dystrybucję. I przy tej subskrypcji ja nie mam problemu, że ktoś mówi, że ja nie kupuję gry, że ja nie jestem właścicielem tej gry, tylko wykupuję licencję, no bo tak faktycznie jest. I no nie wiem, no jeszcze mamy, prawda, Nintendo i Nintendo jeszcze wydaje gry na kartridżach. No kto wie, jak będzie ze Switchem 2, jeśli taki powstanie. No i cieszę się, chociaż to jest, uwierzę, jak zobaczę, że na przykład takie gry, które normalnie inni wydawcy wydaliby w kawałkach, czyli tak pół na kartridżu, druga połowa gry do sięgnięcia, na przykład taki Witcher 3, który wchodzi na Switcha, ma być podobno w całości na tym kartridżu jednym i no chwała im za to. No, ja wiem, znaczy ja się cieszę, że gdzieś tam jeszcze, prawda, można kolekcjonować te rzeczy, na przykład gry na PlayStation czy na Xbox 360. W tym momencie to jest najlepszy moment, żeby uzupełniać kolekcję, jeśli ktoś lubi kolekcjonować.
Tak, bo one teraz jeszcze kosztują grosze, a myślę, że za parę lat już będzie znowu wzrost tych cen.
No właśnie, no ale no, nie wiem, obawiasz się tej przyszłości? No bo ja tak mówię, jakby to był jakiś problem. No, jak myślisz, no nie, czy dla przeciętnego gracza to się coś zmieni, bo czy już wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gry to usługi,
to ja jestem
freemium, premium.
Ja właściwie w Game Passa wszedłem rękami i nogami cały i ja uwielbiam tą usługę, bo rewolucja indie, do której doszło lata temu, teraz ma zupełnie inny wydźwięk. Teraz tak naprawdę dostajemy masę, ale to absolutnie masę tytułów, z których wiele wygląda interesująco.
Tak.
Kupowanie wszystkich tych gier po kolei jak leci, to człowiek byłby bankrutem, zwłaszcza, że niestety bardzo często to jest tak, że coś wygląda super interesująco, a później okazuje się, że wcale aż takie interesujące nie jest.
No tak.
Dla mnie Game Pass jest usługą, która jest absolutnie idealna właśnie do sprawdzania tych wszystkich indyczków. I wiesz, instalujesz, odpalasz, od 10 odbijesz się po 10 czy 15 minutach czy tam po godzince, ale nagle jakiś myknie i kurde spędzisz z nim długie czasy. Nie?
No tak, tylko że to jest optymalne rozwiązanie. To znaczy w sensie tak jak, to jest właśnie tak jak ktoś powinien korzystać z Game Passa. Nie, prawda, upierać, że muszę zagrać w każdą grę od początku do końca, tylko traktować te gry niemal jakby to były dema i jeśli gra nam się spodoba, to zostajemy przy niej. I to jest takie rozsądne korzystanie. Ale jest też drugie takie korzystanie, jak ja na przykład mam, kiedy korzystam z Netflixa. Czyli widzę, że jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym obejrzeć, przeglądam tą listę, tworzę sobie i tak dalej, patrzę na nie, kurczę, minęła godzina, którą mógłbym spędzić na oglądanie tych zaległości, które miałem, a ja się zachłysnąłem tym, ile nowych rzeczy dodano. I zanim ja do tych rzeczy, które dodano, sięgnę, to te rzeczy, które miałem na tej liście, już znikną. Znaczy, że ono jest, no, po prostu jest jeszcze to wszystko w takim cyklu. Że to nie jest tak, że ta biblioteka cały czas jakby rozrasta się i ona zostaje na stałe, jakby ciągle pęcznieje. Nie, to jest ten problem właśnie tego ciągłego jakby przemielenia tych tytułów i trzeba wiedzieć, no nie, czasami czy tytuł, który chcieliśmy zagrać, na pewno jeszcze przez kilka miesięcy w usłudze będzie.
To są usługi, czy to Netflix właśnie, czy Game Pass, to są usługi, z których trzeba korzystać teraz, a nie jutro, tak naprawdę.
Dokładnie.
No to jest jeżeli jest coś, co chcesz obejrzeć, no to obejrzyj, nie czekaj do tego, aż będziesz miał coś, no po prostu to obejrzyj, a jeżeli jest coś, co chcesz zagrać, to kto wie, czy za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy dalej będzie, więc najlepiej zagrać w to od razu.
A w ogóle chcesz już tą nową generację? Jesteś już na takim etapie? Jako posiadacz właściwie konsoli, która już właściwie jest, ociera się o generację, bo masz Onexa.
Szczerze mówiąc, to bym chciał i mam nadzieję, że moja PS4 nie wyzionie ducha, zanim na rynku nie pojawi się PS5. Aha. Tak bym to powiedział.
A były jakieś przecieki na temat PS5? Jakie mają
wydarzenia mieć? Na razie była tylko i wyłącznie ta prezentacja. Czy pojawiły się jakieś takie, wiesz, nagłówki z gatunku, o, mówi się, że PS5 będzie nawet mocniejsza od Scarlet. Tylko, że te wszystkie, tylko te wszystkie, na tym etapie te wszystkie przecieki, nie przecieki, prawda jest taka, że ta konsola fizycznie jeszcze nie istnieje i nie jest jeszcze powiedziane definitywnie na 100%, jakie ona będzie miała bebechy. No przecież z PS4 Pro i z Xbox One X to jeszcze tam bardzo blisko premiery nagle się coś zmieniało z tą bebechami tak zwanymi, więc ale to dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja chciałbym tylko i wyłącznie, i chyba to zostało już mniej lub bardziej potwierdzone, żeby te konsole były kontynuacją. To znaczy, że kupuję sobie nowego Xboxa, kupuję sobie nową PS5 i tak naprawdę czuję się tak, jakbym dostał mocniejszą wersję poprzedniej konsoli. Czyli jeżeli nagle znajdzie mnie ochota zagrania w, nie wiem, Until Dawn z PS4, albo znajdzie mnie ochota zagrania w Forza Horizon 4, to po prostu wchodzę do swojej cyfrowej biblioteki, klikam zainstaluj i za godzinkę, czy pół godzinki już sobie odpalam to na swoim nowym sprzęcie właśnie, i najlepiej, żeby jeszcze lepiej działało i ładniej wyglądało.
Ta pełna wsteczna kompatybilność to jest właściwie taka idea tego Steamboxa, który miał być konsolą. Odpalasz swoją bibliotekę gier PC-towych, która cały czas się tam... I masz kilka rodzajów, no nie? Że jakby jest kilka firm, które prezentują te Steamboxy. Tu oczywiście jest jedna firma, która robi tego, ale co powiedzmy 2,5 roku pokazuje nową generację sprzętu i że coraz lepiej. A ja znowu jestem fanem tego takiego starego modelu, że mamy konsolę, która wychodzi i na początku gry wyglądają tylko trochę lepiej niż na poprzedniej generacji. Wszyscy mówią, i to jest ta lepsza konsola, to jest te lepsze bebechy, ale rok w rok wychodzą coraz ładniejsze gry i tak powiedzmy w 6 roku generacji nagle się okazuje, że po prostu wychodzi gra, która wygląda lepiej niż gry na obecnie mocnych PC-tach. Tak, zawsze to było tak, że konsole mogły się pochwalić jakimś tytułem, który wyglądał lepiej niż cokolwiek na w danym momencie na PC-tach, mimo że PC-ty powiedzmy mogły wygenerować dużo mocniejszą, lepszą grafikę, bo mają mocniejsze karty, nie? I tak na przykład było z Uncharted 4, nie? No nie było takiej gry na PC-tach, która tak ładnie by wyglądała jak Uncharted 4, nie? Ale...
Tylko właśnie ładnie by podać bardzo ładny przykład, bo to było tak, że przy PSX-ie i przy PS2-ce to ten moment, kiedy ekskluzywy na konsole wyglądały zdecydowanie lepiej i mocniej od gier PC-towych, czy tam multisprzętowych, był dosyć długo, a przy aktualnej generacji to tak naprawdę tak. Uncharted 4, przecież które wyszło ile, 2 lata temu? Mhm. 3 lata temu? Tak z pamięci, bez sprawdzania, nie wiem, wydaje mi się, że jest dobre 3 lata temu i w sumie już wtedy na PC-cie znalazłyby się jakieś gry, które pewnie były ładniejsze od niego. Okej, okay, oczywiście zupełnie inna sprawa, że to jest zawsze to, o czym jest dyskusja, że no przecież PC to oferuje 4K, 240 klatek i w ogóle ray tracing.
Tak,
i
jak masz tak, komputer tylko, że... za 20 tysięcy złotych.
Oczywiście, że tak. Posiadaczy faktycznie takich komputerów to jest na przykład 1% według ankiet Steama, nie? To jest zupełnie inna bajka.
No,
że,
ja bym powiedział, że nawet mniej
PC...
niż 1%.
No, nie, no. To jeden promil.
Tak, tak.
Więc to, co PC oferuje, to jest jedno, a to, jak wyglądają te gry w większości odpalanych konfiguracji, to jest zupełnie inna bajka, nie? No.
Dlatego ja zawsze uwielbiałem to, że kiedy producenci, twórcy gier mieli określony sprzęt, określone możliwości, to oni potrafili wycisnąć z niego ostatnie soki, bo robili różne sztuczki ze sprzętem. Teraz mi się wydaje, przez to, że na przykład masz Xboxa One, Xboxa One S, Xboxa One X i jeszcze teraz, prawda, Windowsa, Windows Store'a, tak? Czy jak tokolwiek się nazywa. I jeśli gry mają wychodzić na wszystkie te platformy, to nagle się okazuje, że nigdy nie będziesz miał zoptymalizowanej tak super tej gry na tą najsłabszą platformę. Zawsze to będzie po prostu no... jakiś taki kopiec do bicia, no nie? I...
Moje pytanie brzmi, jak będzie wyglądał Cyberpunk 2077 na oryginalnym Xboxie, zwykłym.
No tak jak teraz wygląda Wiedźmin 3 na Switchu, no nie? W porównaniu do tego.
Tak to jest w ogóle, przecież to będzie jakaś masakra. Ja się obawiam, że na tych nowych konsolach, znaczy na X-ie i na Prosiaku, to ten Cyberpunk wcale nie będzie jakoś super rewelacyjnie chodził, wyglądał. Mhm. Ale na tym pierwszym Xboxie to kurde będzie pewnie pokaz klatek, a nie... optymalizowana gra.
No właśnie.
Natomiast no, a propos Cyberpunka, to oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę, że jest to niemożliwe ze względów chociażby na tym, że Cyberpunk ma podpisany deal na marketing z Microsoftem, biorąc pod uwagę to, że na obu konferencjach Microsoftu się pojawiał.
I na obu zrobili to super, nie? Co by nie mówić o samych konferencjach, to To było marketing 2.0, pierwsza klasa.
Tak. Więc rozmaszmy się na chwilę i teraz wyobraź sobie, że na premierę Cyberpunka dostajemy PS5 w bundlu z grą i ze wsteczną kompatybilnością. To by było coś.
No, znaczy, ja jestem generalnie wielkim fanem wstecznej kompatybilności, bo to jest jedna pozytywna rzecz. Mniej urządzeń podłączonych do telewizora. Jakby to jest to. Z drugiej strony ja zawsze tak bronię tego, tak jestem orędownikiem, ale to nie jest tak, że jakby dla mnie to byłoby takie ważne, bo ja faktycznie zauważyłem, że jak naprawdę coś chcę zrobić, no nie, naprawdę mi zależy, to ja wyciągam tą starą konsolę. Ja mam cały czas, jak ktoś mówi, na podorędziu PlayStation 3, które po latach, ze względu na te swoje wszystkie dodatkowe funkcje, możliwość odtwarzania filmów w Blu-ray, w 3D na przykład, gry są w 3D. Są takie rzeczy, które ja często wracam i zawsze sobie ją podłączam. Oczywiście jak teraz chciałem na przykład jakąś grę zagrać na oryginalnym 360 Xboxie, to zawsze tak teraz mogę sprawdzić, czy na pewno już jest w wstecznej kompatybilności i nie muszę wtedy wyciągać tej innej konsoli, nie? Ale jakby zauważyłem, że i tak w pewnym momencie to jest tak, że już coraz mniej tego robisz, coraz rzadziej, nie? Albo jeśli ktoś ma swoją taką świątynię, gdzie ma te wszystkie konsole, to mu to nie przeszkadza, że ma tam dodatkową konsolę, więc jakby jest dla mnie z ogromnym plusem ta wsteczna kompatybilność, ale ja bym chciał właśnie, żeby oni też, tak sobie pomyślałem, zrobili mocny sprzęt i nie oglądali się na poprzednią generację, tylko faktycznie zrobili sprzęt, który chcą, żeby był ich jedyną konsolą na minimum 5 lat, a nie, że zrobią PlayStation 5, minie 2-3 lata, bo okaże się, że Xbox zrobił mocniejszą konsolę i nagle oni muszą zrobić PlayStation 5 Pro.
Tylko, słuchaj, no to wszystko się rozbija. Ja mam zwykłe PS4, kupione chyba, nie wiem, rok po premierze i nie mam najmniejszego powodu, żeby je zmieniać na teoretycznie mocniejszą wersję.
Ja mam to
więc
samo.
Dla mnie PS4 będzie konsolą, która wystarczy mi na 5, a na 7 lat tak naprawdę. Bo 2013 do 2020.
No.
Więc mimo tego, że w środku generacji mieliśmy ten skok. Okej, z Xboxem tak ładnie nie było i niestety wydaje mi się, że ten oryginalny Xbox, no patrz, oryginalne to był OG Xbox dawno temu. Pierwsza wersja Xboxa One jednak no teraz nie do końca daje radę, jeżeli ktoś jest, nazwijmy to, bardziej wymagającym graczem, bo my tutaj
chyba, że lubisz znowu, takie, to jest taka pułapka, miękkie krawędzie,
właśnie, ale wiesz co, to jest taka pułapka bąbla, w którym siedzimy, dlatego, że ja mam parę osób, które ich granie w gry polega na tym, że raz na jakiś czas włączą konsolę i w coś pograją i oni mają stare Xboxy, im to w ogóle nie przeszkadza.
Tak. Wiesz, gdzie jest problem? Więc jest problem, jak, bo że tak wyrażę, pojawił się u mnie w rodzinie bliskiej 4K telewizor i faktycznie jak zaczniesz na przykład w parę gier grać, na przykład takie Wildlands w 4K, bajka, bo tam są piękne krajobrazy, to możesz patrzeć na to. To jest coś tak niesamowitego, że ja, że osoby, które żyją w bańce i nigdy, prawda, tego 4K nie zobaczą, nie, oni im wystarczy. Ja jestem zadowolony z mojego starutkiego, zwykłego Xboxa. No trochę tam się sypie, no nie, bo mi przestał działać, pady mi przestały działać, jeśli chodzi o bezprzewodowość, więc muszę podłączać taki, mam na szczęście długi 3-metrowy kabel USB, ale no coś się sypie, ten taki staruszek. Ale w momencie, jak właśnie się przejdzie na 4K, no to jest ten, więc po prostu, jak to się mówi, dopóki ktoś nie pozna, nie zasmakuje, to tego nie rozumie i dlatego właśnie, jak to się mówi, błogosławieni ci, którzy nie wiedzą.
To wszystko jest piękną kwestią priorytetów i siedzenia w jakiejś bańce albo nie. Ostatnio dyskutowałem z jakimś znajomkiem, który wyrażał swoje szerokie niezrozumienie, jaki jest sens chodzenia na jakieś tam pokazy premierowe do kina w dobie, kiedy tak naprawdę te wszystkie filmy za pół roku czy tam 7 miesięcy są spokojnie do obejrzenia.
Że twój kolega jest bardzo cierpliwy, tak?
Po prostu w ogóle nie zależy. Ja mu zwicę, czy on obejrzy Endgame teraz, czy on obejrzy je za rok, obejrzy jak będzie w telewizji, bo i tak wszystko ogląda w telewizji i fascynuje.
To już w ogóle hardkorowie, znajesz się na Polsacie z reklamami? No,
nie, tam była mowa o jakimś HBO czy coś w stylu. Natomiast, że jaki jest sens chodzić do kina, kurde, jeszcze na jakieś przedpremierowe pokazy, płacić za bilet tam 50 złotych, jak to gdzie w Warszawie bywa, więc no wszystko jest kwestią tego.
No właśnie, bo to jest
tego,
to, że do kina się chodzi po doświadczenie, tak jak samo tak, po co chodzi na koncerty,
tego,
tak, po co chodzi na koncerty, jeśli mogę na przykład w dużo lepszej jakości posłuchać tych piosenek w domu, na swoim wysokiej jakości sprzęcie hi-fi. No nie, to chodzi o doświadczenie, o kontakt z ludźmi. Znaczy, rozumiem, że są osoby, które lubią chodzić same do kina, ale przeważnie to jest wyjście jakieś ze znajomymi, później po pójściu tego, wszyscy oglądają w tym samym czasie, po wyjściu z kina mogą wszyscy jakby poprzeżywać, poopowiadać, wymieniać się, prawda, wrażeniami, jeszcze później na piwo. No to jest fantastyczne takie doświadczenie, które cieszę się, że nie zanikło, że w dobie, prawda, tych wszystkich zmian, uproszczeń, tego, że Netflix jest teraz takim dostawcą kina, że właściwie te filmy też zdobywają Oscary, które się pojawiają na Netflixie. No ja rozumiem, że są pewne zmiany, ale to jest fantastyczne święto. No i też jak idziesz, na przykład wiesz jako osoba, jako rodzic, że można obejrzeć w domu z dzieckiem bajkę, ale to jest jakby rodzaj takiej celebracji, wyjście, na przykład w sobotę, zawsze, powiedzmy co drugą sobotę, albo kiedy tam sobie ustalicie, że idziecie na film do kina razem i to jest takie święto, że to jest tak fajne, że to jest taka tradycja, to jest kultowanie i to jest po prostu cały taki proces.
To dobrze, że o tym mówisz, właśnie my z córką regularnie chodzimy do kina i jest to coś takiego, co jest wpisane w nasz jakiś tam rytm roku, że zawsze jak tam się czy to jakiś nowy, większy film pojawia. No w sumie tak myślę, że w skali roku to raz na miesiąc to wypada, bo czasem częściej, czasem rzadziej. Mhm. I ostatnio też była jakaś rozmowa z innym rodzicem, który mówił, że w ogóle nie pojmuje, jaki jest sens, przecież to wszystko można ściągnąć na Netflixie i bez problemu w domu obejrzeć.
Wiesz, każdy ma swoje... W ogóle jeśli chodzi o kino, to polecam Sekretne życie zwierzaków. Widziałeś? Byłeś?
Tak, tu w drugą część. Super. Już byliśmy. Bardzo taki całkiem zabawny film.
Jeśli ktoś ma dzieci, to musi.
No, ale to taki film, który miał właściwie trzy wątki równocześnie. I on
no,
to
się mi się Kevin Hart i Harrison Ford podobali najbardziej. Po prostu
a ja w polskiej wersji oglądałem, więc nie wiem, kogo grali.
To kto psa przewodnika, kto grał? Znaczy tego pasterza?
Nie wiem, bo ja Boże w ogóle nie kojarzę, ja najczęściej Linda. Nie rozpoznaję. Ale tam wszystkie głosy były całkiem dobrze dopasowane. Ale
a tego psa zajączka, tego takiego pasterza. Króliczka wojowniczego, to...
To też był, ale nie mam pojęcia, jak tam z doborem polskich głosów, musiałbym posprawdzić. Natomiast coś jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. W ogóle w tym filmie, to najpierw do tego filmu, on jest zabawny, ale jeżeli masz koty w domu, to wiesz, że większość rzeczy, które tam jest pokazane, to nie są wcale zabawne, tylko to jest prawda.
No tak, no to jest to, jak oni sportretowali w ogóle właśnie tę babuszkę, która się opiekuje tymi kotami. Ja nie wiem, czy kojarzysz taką diwę polską. Na pewno kojarzysz Violette Villas. To jest tak, fantastyczna osoba, miasta, bardzo ciepła nie? I to jest niesamowite, że taka empatyczna, dlatego że koty są... No, ja nie jestem ani... A nie mam kota, ani psa, więc ja wypowiadam się trochę takiej z perspektywy zewnętrznej, ale wiesz, pewnie jako posiadacz Violetti kota, jakie te koty mają swoje właśnie takie zachowania i tak dalej.
Dosłownie w ten film pokazywał to w sposób idealny i wiesz, cała sala się śmiała i mówiła, że ja to znam z życia.
Tak, dokładnie. Ciebie to można nie być śmieszne. Nie?
No. Dokładnie. Natomiast pomijając Sekrety życia zwierzaków domowych, to polecamy chyba tak przy okazji, teraz, uwaga, żyjemy w ciekawych czasach, dlatego że nastąpiła jakaś taka niesamowicie krótkotrwała ten okres, w cudzysłowie, hype'u, czy jarania się czymś, niezależnie czy to chodzi o gry, czy o filmy, jest teraz potwornie krótki. Zobacz.
Już wszyscy zapomnieli Endgame Czarnobylu.
Minęły 2 miesiące. No, Czarnobyl jeszcze serial Czarnobyl.
Ale to możemy za chwilkę powiedzieć, no nie? Bo ja w końcu obejrzałem, no nie? Ale
ja też obejrzałem.
Ci wszedłem tak w słowo, ale tak chciałem tą szpilę w ten Czarnobyl.
Ale trochę to masz rację, bo Czarnobyl wybuchł jakoś na początku maja i właściwie...
No, pun intended.
Właśnie, dokładnie. I już powoli tam tylko tu, która, raz czy drugi ktoś, kto go nadrobi, to wspomnę, że faktycznie, ale spójrz na coś dużo większego, bo Czarnobyl był wybuch niespodziewanie. Tak. Natomiast
ale nie było wybuchu, Endgame, po prostu.
Rok oczekiwania na przecież zakończenie w ogóle trzeciej nawet, fazy Marvela, coś tu się dzieje. Mamy 2 miesiące od premiery, bo ona chyba była jakoś na początku maja, w okolicach tam majówki bodajże, i nikt, zero, już nul, nikt nie mówi o tym filmie.
No bo już się, bo już wszyscy teraz nowe Gwiezdne Wojny, nowe rozdanie Avengersów. Ludzie po prostu mają teraz jakby tak dużo rzeczy, które muszą ekscytować. Jak były Gwiezdne Wojny, to były Gwiezdne Wojny i długo, 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 długo nic. Po prostu. Były inne filmy, oczywiście to nie jest tak, że to powiedzmy nic nie było, bo to by było takie uproszczenie, że głowa mała. Bo przecież był Indiana Jones i tak dalej, ale pomyśl, że jesteś w stanie wymienić, wszyscy by wymienili najważniejsze, powiedzmy, filmy lat 80., no nie, takie przygodowe właśnie, no nie, i to by były Gwiezdne Wojny, byłby Indiana Jones, prawda, może jeszcze parę tytułów, no nie, bo tam Goonies na przykład, takie Gremliny, no jakby mogłem wymieniać, no nie, bo powiedzmy nie przygotowałem, żebym zerknąć moje laserdyski, ale teraz jest tak, że po prostu Disney oszalał, jeśli chodzi o pompowanie w ogóle kasy, o odgrzewanie starych kotletów i tak dalej, i o ile powiedzmy Toy Story pierwsze, ja pamiętam, i to było w ogóle fenomen, nie? I pierwsze Toy Story to był to wygenerowane w całości komputerowo długi film i tak dalej, to robiło wrażenie. Tak samo jak na przykład, nie wiem, ileś tam lat temu efekty specjalne na przykład w Tronie robiły fantastyczne wrażenie, albo Interkosmos, Inner Space, fantastyczny film, że takie rzeczy po prostu, to były filmy niesamowite z tamtego okresu i one były rewolucyjne. Teraz właściwie to takich filmów rewolucyjnych to masz co miesiąc, nie? Jakiś tam jeden, który jest, czy Avengersi, czy Deadpool, czy Spider-Man. Teraz zobacz, że teraz jakoś niedawno wyszła to nowa odsłona X-Men, ten Dark Phoenix.
Tak, to jakoś to są.
Ale już wszyscy zapomnieli, wiesz, dzień po premierze.
Ale dokładnie, ja nie wiem, czy można mówić, że to jest problem, czy to jest po prostu znak naszych teraz czasów, w których żyjemy, że ten moment radości z premiery jakiegoś tytułu, nawet wyczekiwanego bardzo długo, nawet jeżeli pomyślimy o grach wideo, to teraz, nie wiem, Death Stranding przychodzi jako taki tytuł, na który wszyscy wyczekują. Ale okej, będzie premiera Death Stranding, za miesiąc nikt o nim nie będzie mówił.
Ja bym w ogóle też widział inny problem, no nie, że w świecie social mediów społecznościowych, jak to się ładnie mówi, albo mediów towarzyskich, o, będziemy mówić, o, używam nowego słowa, w świecie, w czasach mediów towarzyskich, to jest problem taki, że właściwie ty możesz mieć ten hype, albo tą ekscytację danym tytułem, ale zaraz w twoim, na przykład, w twojej banieczce na Twitterze i tak dalej, na pewno znajdzie się jakaś tam grupa ludzi, którzy po prostu zaraz będą wyzywać Hideo Kojimę, że jest nieoryginalny, że w ogóle, że to jest, okazuje się, że to nie jest to, co oni oczekiwali i że to nie jest nic na miarę Metal Gear Solid i tak dalej, i tak dalej. Dawniej tak tego nie było. Był tylko ten taki hype, a ewentualnie jak ktoś z czymś nie zgadza i tak dalej, to można było powiedzieć, no coś mi się nie podoba. Ale nie miałeś tego tak zmasowanego, że po prostu jakby wszystkie te emocje teraz są bardzo, bardzo szybkie, takie eksplodujące, nieprzemyślane. Że ta ekscytacja jest wielka, ogromna, jest wszyscy mówią o endgame, wszyscy, przecież ludzie się podniecali przez cały miesiąc czy tam dwa gromotron. Tak, memy, kubki,
tydzień i właściwie zero.
Tak, w ogóle konie rysowane były tam przez dzieci, te zadki i tak dalej. I to było, wszyscy tym żyli, to było fajne, bo jak oglądałeś ten, to byłeś w tej bańce, ale teraz się to skończyło.
Red Dead Redemption 2, który był przecież wyczekiwany, niesamowicie hype był ogromny, tak naprawdę pod koniec roku już mało kto o nim mówił, a w tym roku to właściwie już nikt o nim nie mówił.
Ale to mi się wydaje tylko dlatego, że po prostu no też ciężko powiedzieć, no nie, dlaczego tak jest, nie, bo na przykład o GTA 5 też jakoś tak się mniej mówi, ale no to
GTA
jest...
5 regularnie wraca jako
tak,
gra,
ale oni cały czas
dolarów.
Tak, oni cały czas jakieś tam dodatki robią, jakieś tematyczne wrzutki do tego właśnie trybu wieloosobowego. No tam się ciągle coś dzieje, tylko po prostu jakby akurat jest poza moją bańką zainteresowań, nie? I nie wiem, czy do Red Dead Redemption 2 już trafił tryb wieloosobowy, chyba tak, nie? Już jest.
Tak, on już miesiąc popełnił, tam przecież tam z tym trybem wieloosobowym nawet jest to, że na przykład
prowadzili
poker
Royale
jest
już?
Niedostępny w polskiej wersji. Ze względu na ustawę hazardową.
Nie, no właśnie. Znaczy ja w ogóle, jeśli chodzi o Red Dead Redemption 2, no to mi się ta gra strasznie, strasznie podobała i muszę przyznać, że sposób, jaki w ogóle kończy się Red Dead Redemption 2, jak to ładnie tak zamyka tę historię i otwiera takim epilogiem, ona przechodzi do pierwszej części, która jest bo dwójka jest prequelem jedynki. Jak to świetnie się spaja, że w ogóle miałem taką ochotę, żeby zaraz zagrać w Red Dead Redemption 2 i tylko mnie to powstrzymało, że faktycznie to nie miałem czasu, żeby ładować go tyle znowu w ten tytuł, nie?
Teraz do mnie to dotarło, że to jest w ogóle interesujące, bo z jednej strony my mamy właśnie takie bardzo krótkotrwałe wybuchy bardzo dużego entuzjazmu, a z drugiej strony wszyscy chcieliby mieć gry usługi, które to żyją latami. A właściwie te gry usługi, mimo że jest ich coraz więcej, to w sumie zostaje oprócz jakiegoś małego grona zapaleńców, w tych tytułach bardzo mało ludzi.
No tylko kwestia jest tego właśnie,
czy
to jest...
Czy The Division... te gry dalej żyją, dalej się rozwijają, dalej mają jakieś swoje bardzo małe, czy nawet Apex, którego ja wtopiłem masę godzin. I ciągle sobie obiecuję, że wrócę, ale ciągle nie znajduję na to czas.
Ale wiesz, co mnie odrzuciło od Apexa?
Bo grać nie umiesz, tak?
To... Aha, właśnie o to chodzi, no nie? Że gdyby oni powiedzieli, wiesz, raz na jakiś czas, wiesz co, my tutaj damy boty, ale które będą tak lamić, ale cię oszukamy. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że raz na jakiś czas
ani razu nie udało cię być czempionem i uznać,
nie, nie, bo ja po prostu nie mam tego czasu i tej cierpliwości. Może gdybym władował tam powiedzmy minimum 20-30 godzin, to statystycznie by się okazało, ale ja doszedłem do tego, wiesz, ja jestem takim lamą, jeśli chodzi o te shootery wieloosobowe. Ja mogę zganiać na te lagi, na to, że coś tam jest zawsze z połączeniem i tak dalej, ale nie będę się oszukiwał, nie? No nie mam takich umiejętności jak osoby, które faktycznie dużo grają i znają tę grę, bo to jednak, wiesz, to też jest kwestia, można mieć umiejętności, ale też wiedza, znajomość mapy, jak umiejętności, prawda, defensywne są bardzo istotne, nie? Ja po prostu się gubię, jak widzę człowieka, tam co próbuję strzelić, wystrzelam cały magazynek, nie wiem, co się dzieje, no nie? I mi się podobało to doświadczenie, podobało mi się jakby granie ze znajomymi, to było fajne, ale doszedłem do wniosku, że ja nie mam tej satysfakcji, bo nie potrafię wejść na taki poziom, żeby odnieść sukces przynajmniej raz na jakiś czas. Więc ja ten czas wolę poświęcić w grze, która powiedzmy będzie dla mnie, potraktuje mnie, mogę być, powiedzmy, poleszczyć, ale na przykład taką strzelankę jak Metro Exodus, może powiedzmy średnia, nie wiem, czasu jest 15 godzin do przejścia, mi zajęło 20, ale przynajmniej ją przyszedłem i mam tą satysfakcję, spełnienie i tak dalej. Ja nigdy nie dostanę tym czempionem w takim Apexie, czy w PUBG, czy w Fortnite'cie, więc dla mnie, ja jestem tylko mięsem armatnim dla innych graczy. Ja po prostu nie mam na to czasu i to jest właśnie ten problem i na pewno takich graczy jak ja jest mnóstwo i oni byli na pewno, byliśmy dużą częścią tego początkowego sukcesu Apex. Na pewo te liczby, no też na te liczby też my się spodaliśmy. Nie?
A teraz została taka elita. Nie? Wy byliście, czy tacy gracze byli wśród tych, którzy w ten tytuł zagrali, albo grali przez krótki okres czasu. Ale Apex bardzo dużo zarobił na monetkach, na punkcikach, na mikrotransakcjach. A wydaje mi się, że ta grupa, o której ty mówisz, do której ty należysz, to zdecydowanie nie byli ludzie, którzy chociażby złotówkę tam zostawili. Mm-hmm.
No tak, tak.
Nie, to raczej byli właśnie osoby, które popróbowały sobie, okej, nie dla mnie. A jednak ci ludzie, którzy wydają pieniądze w takich grach, to raczej są ci, którzy w to wchodzą all in.
Tak. Tylko właśnie też było to, że w pewnym momencie, no, o czym się nie mówiło, ta popularność Apexa wynikała z dużego nasycenia, jakby, żeby strasznie było dużo streamów tej gry, bo ci najpopularniejsi streamerzy jakby zostawali za to pieniądze. I to jest okej, okay, no nie? No, na tym to polega, no nie? Na tym, wiesz... Te osoby są popularne i mają całkowicie prawo zarabiać na tym.
To się nie różni niczym od tego, jeżeli pieniądze dostawałby i IGN, żeby na banerach była ta reklama, albo żeby się wyświetlała na YouTube jako reklama.
No tylko, że ta reklama u streamera jest 100 razy lepsza i skuteczniejsza niż te
bo one chyba miały być oznaczane, że są płatnymi streamami.
Znaczy oni nawet mówią, to jest napisane, to nie jest. To nie było tak, że to była jakaś taka tajemnica, tylko po prostu nie mówi się oficjalnie o liczbach, nie? Ile kto za to dostał. Jedynym chyba taką informacją o tym, ile na przykład, nie wiem, Ninja zarobił, chyba taka była plotka, że $1,000,000 za miesiąc, czy coś w tym stylu, no ale to, no nie wiem, no powiem, jak jesteś na takim, tak popularnym streamerem jak Ninja, to życie kosztuje. Musisz mieć swoich ochroniarzy,
wiesz, że kosztuje, to jest tak, że jeżeli jesteś człowiekiem, który marketingowo zarabia dla innych ogromne pieniądze, to wiesz, no, produkt kosztuje tyle, ile ktoś jest w stanie z niego zapłacić. Jeżeli ktoś zapłacił $1,000,000 za czas streamowania gry, to znaczy, że to było tego warte.
No właśnie. No nic, no, te gry jako usługi, no, to się raczej nie zmieni, ale jest, mamy tak bogate medium, właśnie gry wideo, to jest tak bogate medium, że właściwie nie dość, że mamy różne gatunki gier, to faktycznie też są różne rodzaje i na szczęście jakby takie gry nie jako usługi też są i się strasznie, strasznie z tego cieszę. Nawet w parę ostatnio mi się udało pograć i ukończyć, co też nie jest, to dla mnie jest nie lada wyczynem ostatnio, więc muszę przyznać, że że jestem z siebie dumny. Oj, tak to śmiesznie brzmi. W jedną grę to mi się wydaje, że nawet grało, że grałeś chyba, tak?
Jaką?
Matrioszka, nie, czy Iron Curtain.
From Matrioszka with Love.
Tak, tak, dokładnie.
Tak, grałem, przeszedłem nawet.
To jest przygodówka w stary, dobrym stylu, świetnie rysowana, wydana przez Artifact Mundi, więc w tej grze płynie, w żyłach tej gry płynie polska krew i ma fantastyczny właśnie taki klimat, znaczy jest rysowana, w ogóle bardzo mi przypomina, może nie pod względem fabularnym oczywiście, ale pod względem budowy, konstrukcji tego najnowszego Larego. Wet Dreams Don't Dry.
Nie grałem w niego, wiesz, właśnie to...
Ale jest świetny, bo jest ten taki prześmiewczy, taki absurdalny humor, ten super bohaterem się powiedział. Bo jak ktoś nigdy nie miał do czynienia, to Iron Curtain Matrioszka w Love, to jest klasyczna przygodówka, point and click, bardzo ładnie, sympatycznie rysowana. Jak nazwa wskazuje, w klimatach takich właśnie komunistycznych, ale o tym coś właśnie cała ta oprawa jest znaczy cały ten humor tej gry jest właśnie taki jak ja bardzo lubię, czyli taki trochę absurdu jest, trochę właśnie ten bohater, który jest taki nie do końca świadomy miejsca, w którym się znajduje albo rzeczywistości, która go otacza, na zasadzie, że główny bohater Ewan Kowalski, który dzięki pewnym splotom różnych wydarzeń właśnie wybiera się do tej wymarzonej przez siebie matrioszki, która jest właściwie no, taką komunistyczną Rosją, no nie, bo to jest tak, że nie pojawiają się wprost nazwy, na przykład Stany Zjednoczone, czy na przykład, nie wiem, Rosja.
Tak, ale... jest Zachód, Wschód i pamiętam, ta matrioszka to bardziej taka Białoruś, czyli tak. Jedna z republik ZSRR, ale która nie jest bezpośrednio Rosją.
No tak, tak, bo i kraj jest w kształcie właśnie matrioszki, jakby to można powiedzieć, ale właśnie jest taki fantastyczny klimat, że ten główny bohater, on, bo to jest tak, że ta gra najpierw zaczyna się od, jak to się mówi, trzęsienia ziemi, później akcja się przenosi kilka dni wcześniej i widzimy po prostu chyba jest dziennikarzem, który jest absolutnie zafascynowany komunizmem. Uważa, że komunizm jest rewelacyjny, że ktoś, kto wpadł na tym, żeby właśnie poradzić sobie albo w ogóle dzielić jedzenie na kartki, czy coś takiego, dystrybuować jedzenie właśnie na zasadzie właśnie kartek i tak dalej, mnóstwo takich rzeczy. I to jest wszystko tak fajnie zrobione z takimi tekstami, że ja nieraz miałem, uśmiałem się nawet, że to jest, ten humor mi strasznie odpowiada, bo później jest tak, że on faktycznie jakby przenosi się do tej Rosji, poznaje taką rosyjską femme fatale, która go informuje, że jest bardzo potrzebny, właśnie, że tajną misję ma wykonać zresztą muszę trochę pozdradzać, no nie? Wiem, że to tak chaotycznie brzmi, ale tak, jest parę takich rzeczy, do których ta gra nawiązuje i mi one się bardzo podobają. To jest na przykład to, że ten główny bohater jest absolutnie naiwny, jeśli chodzi o to, jak wygląda komunizm, jak wygląda ta matrioszka i tak dalej. Więc
system... Idealistą.
Tak.
Idealistą socjalizmu.
Tak. I on w ogóle nawet wygłasza w ogóle bierze udział w jakiejś takiej debacie, która jest Redex, czyli właśnie kolejna parodia, prawda, no w tym przypadku łatwo się domyślić, TEDxu, nie? Opowiadał, tam został chyba obrzucony pomidorami, bo to też jakiś czas temu już przyszedłem tego, to nie pamiętam dokładnie, ale wraca do domu i okazuje się, że jego rodzice, właśnie też taki niby tacy normalni, ale oni przypominają tych szpiegów, tych takich uśpionych, nie, jak to się nazywa. Tak jak na przykład jest taki serial Amerykanie, na Prime, na Amazon Prime, że są po prostu, to są rodzice czy szpiedzy, którzy żyją jako amerykańska rodzina i wykonują jakieś takie zadania. To oczywiście to jest tak zrobione bardzo subtelnie, nie? Bo nie widzisz ich w akcji, ale to w jaki sposób jest ta matka tego bohatera opisana, wiesz, ojciec.
Są sugestie, nie? Że na przykład ojciec ma szafkę na broń, w której trzyma w ogóle bazuki i karabiny maszynowe, nie wiadomo co jeszcze.
No dokładnie, matka, która ma po prostu też pewne kwalifikacje, a oprócz tego oczywiście jest fantastyczną gospodynią domową. No to jest cały ten klimat.
Ja nie wiem, czy to wspomniałeś, że gra się dzieje w latach takich 50-tych, 60-tych. Ja nie wiem, czy tam rok konkretny pada, ale to jest klimat taki grubo zimnowojenny.
Znaczy jak patrzysz na... No tak, właśnie kiedy akcja się dzieje w Stanach, tak ciężko do końca to określić, ale jak akcja się przenosi właśnie do matrioszki, no to tam widzisz, no nie, tą taką grubą komunę, to w jaki sposób. Zresztą no widać, że gdyby tę grę na przykład, nie wiem, pisali Amerykanie, ludzie, którzy nigdy tej komedii nie przeżyli, to by się tego nie dało tak fantastycznie sportretować, nie? Wiesz, tak sparodiować. A właśnie faktycznie, jak się przynosisz, znaczy jak ktoś ma troszkę to te telefony na tarczę, nie? Bo uwielbiam w ogóle ten system podpowiedzi, że dzwonisz na numer i...
System podpowiedzi jest genialny. To jest coś, co jest potrzebne w każdej przygodówce.
Tak, tak. Chociaż w ogóle jeśli chodzi o ten aspekt, prawda, jeśli chodzi o poziom trudności, to mi się bardzo podobało w tej grze, że on naprawdę stopniowo rósł. Że początek był banalny, później było tak, że faktycznie trzeba było się przynajmniej chwilkę zastanowić i później to już było tak, że przyznam, że miałem kilka razy, na palcach jednej ręki chyba bym policzył, nie? Że musiałem jednak gdzieś tam posiłkować się, nie jak rozwiązać coś, tylko zobaczyć, gdzie coś przeoczyłem, gdzie jakiś taki element, prawda, gdzieś przegapiłem.
Tak, tylko ten system podpowiedzi jest tak dobrze zrobiony, że wystarczy tobie nawet
tak.
Kawałeczek, żeby już wiedzieć, tak. Co popchnąć dalej.
No bo niektóre rzeczy są bardzo opisane, a niektóre są tak zdawkowo dosyć.
Tak sugerowane, że a spróbuj tam, może się tym zastanowić. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o sam w sobie klimat gry i tego humoru i tego wszystkiego, o czym ty mówisz, to ja miałem takie może dalekie skojarzenie, ale z filmem Szpiedzy tacy jak my. Że ta parodia, której na pewno kojarzysz.
No oczywiście, Dan Aykroyd, Chevy Chase.
Tak, dokładnie tak, że ta forma parodii i tego wszystkiego, co tam się dzieje, to jest taka właśnie trochę komedia pomyłek, ale w gruncie rzeczy to wszystko dotyczy mega poważnych tematów. I to jest coś, co mnie najbardziej dziwiło, że tam im dalej, im głębiej w las, tym bardziej jest pokazywane to, że system komunistyczny i totalitarny jest, to jest zbrodniczy reżim.
Tak.
I wprost pojawia się sugestia egzekucji czy zabijania ludzi i tak dalej. Oczywiście my tym w twarz nie dostajemy, natomiast w gruncie rzeczy te tematy są dosyć poważne.
Tak.
I mimo, że gra jest humorystyczna, komediowa i tak dalej, to jednak... Po pierwsze trwa uświadamianie naszego głównego bohatera, ale po drugie również my dostajemy, ja nie wiem, może dla mnie to ma większy wydźwięk, czy generalnie dla nas, dla ludzi, którzy historycznie mieli coś tam z tym systemem związanie, a dla wspomnianych przez ciebie Amerykanów to w ogóle będzie po prostu niezrozumiałe jakieś nawiązania, ale jednak jest ta nutka taka, powiedziałbym, ciężkiego tematu tam poruszona.
Być może zbyt karykaturalnie to przedstawię, tak, bo faktycznie wszystkie te elementy, gdybyś się tak przedstawił nie w takiej grze właśnie rysowanej i tak dalej, tylko nie gdzieś to ktoś coś opisał, tak na poważnie, tak z poważną miną, nie? Jak na przykład próbujesz rozwiązać pewien problem i okazuje się, że musisz wykazać się niesamowitą taką zaradnością, jak to kiedyś było, że powiedzmy nie było gotówki, no bo nie każdy miał pieniądze, ale każdy miał coś. I od jednej osoby załatwiłeś to, jedną
przysługę... Taki handel wymienny.
Tak,
chyba z 10 progów po kolei było.
Tak, tak, dokładnie, że powiedzmy ja miałem kawę, a potrzebowałem, rozrusznika.
Skrzynkę wódki,
tak. I, ale ja wiem, że ten, kto ma tą skrzynkę wódki, nie chce kawy, chce coś innego. I ta po prostu drabinka tych zależności, oczywiście to w grze to już jest do absurdu prowadzone, ile tam tych rzeczy musisz robić. Ale jest też właśnie pokazane, jak to wygląda na przykład praca na budowie, jak właśnie wygląda bardzo popularny sposób spędzania czasu, nie? Czy jakieś takie gry hazardowe. No, znaczy, to jest naprawdę taka sympatyczna gra, która no nie wiem, właśnie tak jak powiedziałeś, że ona jest dla nas, ma takie podwójne dno, bo my rozumiemy, co oni tam parodiują. Że my na przykład rozumiemy ten sarkazm czy tą ironię w tym wszystkim, coś co na przykład dla kogoś, kto jest spoza, w cudzysłowie, układu, może go nie dostrzegać i zastanawia się, bo widzisz, bo to jest, ta gra krytykuje reżim totalitarny, krytykuje komunizm i robi to w taki fajny sposób, że właśnie tak jak ten bohater, że on cały czas, jak coś widzi takiego absurdalnego, coś złego, to on to widzi, ale to jest fajny pomysł na to, żeby to tak wykorzystać, nie? Że wtedy to nie, to tak powinno być na przykład w Stanach, nie? Że to rozwiązanie takie by się nam przydało, nie? I tak dalej. A to nie jest tak dokładnie, nie? I, tylko, że to jest, dla mnie to jest taki humor, bo to jest taka naiwność, jaką na przykład właśnie cechuje się Larry, jeśli chodzi o kontakty z kobietami, no nie? I to, to w jaki sposób on odbiera sygnały, które one mu dają, nie? Że on zupełnie opacznie albo w ogóle się nie przejmuje, nie ten. No i to jest naprawdę taka gra, którą można spokojnie polecić dla kogoś, kto lubi w ogóle, ktoś, kto lubi przygodówki, bo jeśli chodzi o właśnie pod względem tych zagadek i interfejsu, to jest po pierwsze klasyczna gra przygodowa, a po drugie nie jest na tyle ciężka, żeby ktoś szybko się zniechęcił, że się odbije. Że
są... Przede wszystkim ja bym powiedział, że ona jest, co jest w przypadku przygotowań wcale nie takie oczywiste, jest dosyć logiczna. Znaczy tak. Nie mamy zagadek w stylu połącz psią sierść z balonem i dzięki temu zdobądź złoty ząb pirata, tylko tutaj jeżeli po pierwsze... No, wiadomo,
się zdarzyło raz czy dwa taka zagadka.
No ale to tak delikatnie. Tak,
delikatnie, oczywiście.
W miarę mhm. są logiczne i to jest tak, że tak. Nawet jeżeli na coś nie wpadniesz za pierwszym razem, to w momencie, w którym w końcu wymyślisz to, znaczy okej, faktycznie to miało sens. Nie ma takiego absurdu kompletnego, a jeszcze istotne jest to, że gra zmierza teraz dosłownie w najbliższych dniach, bo 25 czerwca na PS4, 27 na Switcha, a 28 na Xboxa, więc też można spróbować ją na konsolach.
No na Switchu to jest bardzo sympatyczne, no nie? Że tak można sobie właśnie w każdym momencie, bo to, co mnie czasami odciąga od takich gier przygotowych, to jest to, że jeśli nie możesz jakiegoś problemu rozwiązać, to nie możesz się zniechęcić. Nie możesz na przykład pozwól sobie odejść od gry. Wyłącz ją na przykład. Ja miałem taka była scena, kiedy trafialiśmy do tego hotelu. I na początku właśnie w tym hotelu było fajnie i tak dalej, ale w końcu jak się dostałem do pokoju, to miałem chyba taki najdłuższy moment w całej grze przestoju, bo bardzo ciężko jakby logicznie na przykład musiałem wyłapywać to nie, co mam dalej robić. Jakby nie było takiego, tak jak wcześniej, prawda, jakby to powiedzieć, że nie było takiego, że już w tym momencie, no nie, już musiało być troszeczkę takiego myślenia abstrakcyjnego, no nie? Z drugiej strony może były jakieś sygnały, no nie, które mi dawała gra, których nie widziałem, bo też ten system podpowiedzi też już nie był taki oczywisty, nie? Ale z drugiej strony, no to jest tak, mówię, no dużo czasu spędziłem, ale w pewnym momencie, jak widziałem, że walę głową mur, sobie odpuściłem, odetchnąłem, zagrałem w coś innego, na drugi dzień wróciłem i już jakby ze świeżą głową wracałem, bo tam te sposoby, no nie, że na przykład wszystko, na wszystko musisz mieć podanie, tak? Że jeśli chcesz w restauracji zjeść obiad, to najpierw musisz złożyć podanie z pieczątkami, no bo pieczątki są bardzo ważne, czy te pieczątki muszą być podbite, to wszystko musi być podbite i dopiero jak złożysz podanie z pieczątkami, to wtedy możesz sobie zamówić obiad do pokoju, no nie? Który też właśnie w jakiś taki śmieszny sposób, jak przez jakąś windę towarową, która jest zamontowana w pokoju, był przewożony. No ale, tak jak mówię, jestem w stanie wybaczyć takie rzeczy właśnie, wybaczyć, no w sensie jakby przejść przez nie, dlatego że zawsze już, jak już naprawdę gdzieś tam się utknie, to zawsze można gdzieś skorzystać z jakiejś podpowiedzi, dlatego że cała ta historia to jest taki film animowany, bardzo fajny, sympatyczny. Ta historia może gdzieś w tej konkluzji nie była jakaś taka bardzo rewelacyjna, nie, ale mimo wszystko jakby i muzyka mi się bardzo podobała, wiesz, w tym klimacie takim właśnie, no ja bym tak powiedział, no, sowieckim, nie wiem, jak to powiedzieć, właśnie, no to jest wszystko w tych klimatach utrzymane i
pasującym w tak, każdym
tak,
razie.
Tak, i to jest naprawdę taka mała gra, którą ja dla fanów przygodówek, jeśli nie słyszeli, to po prostu muszą sięgnąć. Dla kogoś, kto chce posmakować klimatów takiego absurdu, ale na przykład, no nie wiem, nie gra w przygodówek, to spokojnie może sobie wziąć opis i jakby potraktować to jako taki film animowany. Nie? Ja jak byłem za młody, że się tak wyrażę, to ja nie byłem jakimś kozakiem, który w Monkey Island grał, prawda, tak i sam rozwiązywał zagadki, tylko po prostu się brało takie Secret Service. I taki opis Secret Service, jak przyjdzie, to było właściwie sama w sobie zagadka. Bo tam też wszystko, nic nie
tak,
było oczywiste.
Tak,
to był taki, to tak jakby
te
było...
opisy to czasem były takie kryptyczne.
No tak jakby ktoś po prostu przepisywał opis z jakiegoś innego opisu i go ubarwiał, prawda? Tak jakby nie widząc tego w grze. No ja tak podejrzewam, że po prostu bardzo dużo opisów przejścia gier Secret Service powstało na zasadzie przepisywania ich, tylko żeby, prawda, uniknąć plagiatu, były przepisywane w taki dosyć fantazyjny sposób. I no, było ciężko, no nie? No, ale żyjemy w takich czasach, że możesz sobie znaleźć na YouTubie podgląd i wideo, jak coś zrobić i już właściwie masz tak totalnie za rączkę, no nie? Ale no nie wiem, tobie Piotrze, nie, przypadła ta matieszka tego tak studenta.
Tak, jak najbardziej, to bardzo, bardzo dobrze się bawiłem.
A w co ostatnio ty grałeś jeszcze oprócz tego? Bo to już była taka gra, którą dawno, dawno temu skończyliśmy, dlatego ja na przykład wielu szczegółów tak naprawdę nie pamiętam, takich przykładów na konkretny na humor, ale pamiętam, że się dobrze bawiłem. Tak.
Nie, tego humoru tam jest całkiem sporo. A ja skończyłem ostatnio, dosłownie na dniach, grę, która się nazywa Mój Przyjaciel Pedro, czy też Mój Kolega Pedro, My Friend Pedro.
O, a to jest coś z Devolvera, bo tak brzmi.
Tak, to jest Devolvera jak najbardziej. To wyszło na Steamie i na Switchu. I to jest gra, którą chyba najprościej byłoby opisać jako Max Payne w 2D. To znaczy, budzimy się na podłodze w rzeźni, jesteśmy panem ubranym w maskę taką typu gimp, wiesz, skórzana maska bez suwaka nawet na usta. Nagle nad naszą głową pojawia się banan, który przedstawia się, że jest Pedrem i pomaga nam zorientować się w rzeczywistości, czyli chwycić broń i biec przed siebie, zabijając wszystkich przeciwników. I tak.
Ja coś kojarzę, bo to chyba na poprzednim, nie na tym, tylko na poprzednim, rok temu chyba E3, no nie? To był taki...
Na tym też się na chwilę pojawiło, dosłownie na tej konferencji.
Że to była taka gra, która fantastycznie były te wygibasy, które się jakoś tak się odbijało, tak. Się to taki... Ta widowiskowość wynikała z tego przemieszczania się poprzez te platformy, że to było taki... Jakby to powiedzieć, jak w Equilibrium, nie? Albo jak John Wick, że jeszcze bardziej gipki.
Bardzo dobre porównanie i mam z tą grą duży problem.
Tak?
To znaczy...
Że wygląda świetnie, ale właśnie gdzieś się nie starczyło na...
Nie wiem, jak to się stało, ale ona na zwiastunach w jakiś sposób absolutnie ukrywa to, że ona jest w gruncie rzeczy dosyć brzydka. To znaczy, te modele postaci są takie, umówmy się, umowne. Tła tym bardziej, zwłaszcza, że w sumie przez całą grę mamy kilka rodzajów, w cudzysłowie, światów i tak naprawdę w danym świecie mamy tam, nie wiem, 8-10 etapów, no i wtedy wszystko jest dokładnie to samo, znaczy w momencie, w którym zmierzamy po kanałach, to wtedy po prostu przez 8 etapów cały czas tło to są kanały takie, nazwijmy to growe. To jest gra, która bardzo zachęca gracza i chyba właściwie jej jedynym celem jest kończenie po wielokroć tych samych etapów w celu maksowania wyniku punktowego. Dlatego, że ponieważ w grze, po pierwsze, niczym w Max Payne mamy możliwość zwolnienia czasu, co więcej, ta możliwość zwolnienia czasu jest taka, że przy dobrym flow to właściwie 3/4 etapu przechodzisz z włączonym zwolnieniem czasu. Po drugie, mamy możliwość trzymania dwóch broni w dwóch dłoniach, to znaczy jak mamy dwa pistolety, to jeden mamy w lewej ręce, drugi mamy w prawej, czy tak samo Uzi. I to doprowadza do tego, że możemy strzelać równocześnie w dwóch różnych kierunkach. Ja grałem na PC, nie mam zielonego pojęcia, jak to jest ogarnięte na padzie, na Switchu. Na PC to wygląda w ten sposób, że po prostu kierujemy myszką i w momencie, w którym chcemy strzelać w dwa różne punkty, to prawym guzikiem myszki oznaczamy jeden punkt, który strzelamy, a latamy sobie myszką i strzelamy drugą ręką. Ponieważ jeszcze mamy możliwość robienia uniku, który wygląda w ten sposób, że nasz bohater się kręci tak w kółku i wtedy nie trafiają go żadne naboje, to z połączenia tych wszystkich rzeczy, czyli tego, że możemy strzelać w dwie strony, że się kręcimy, że możemy wyskakiwać przez okna, wskakiwać, zwalniać czas, tworzy się taka forma baletu przemocy, gdzie po prostu cały czas wyczyniamy najróżniejsze rzeczy i zabijamy przeciwników na dziesiątki.
Jest jakaś muzyka właśnie taka
Nie, poważna, muzyka właśnie takie... zupełnie nie wpada w głowę, jakieś takie klasyczne dźwięki tła. Nic, ani nie Hotline Miami, które od razu się wrzynało w mózg, ani nie właśnie jakiś tam...
Żadnych retro sync, mówisz?
Nic mi... Znaczy może, ale wiesz co, nie mam żadnego pojęcia, jaka tam jest muzyka. Nic mi nie zapadło w pamięć. No i ten balet przemocy jest super. Tylko, że on nudzi na dłuższą metę, bo niestety tak naprawdę to jest gra jednej sztuczki. To znaczy, to jest gra po prostu bullet time'u. Twórcy starali się wprowadzać urozmaicenia. Takie, że na przykład w którymś momencie wybiegają na nas przeciwnicy, którzy są tylko i wyłącznie atakują nas bronią białą, czyli po prostu nie możemy im pozwolić nas dobiec. Czy pojawiają się dowcipasy pod tytułem rykoszetowanie nabojów od patelni, czyli wyrzucamy w powietrze patelnię, strzelamy w tą patelnię i naboje odbijają się od tej patelni, zabijają wszystkich wokół. Nie? Czy właśnie też rykoszetowanie tych tam metalowych plansz. Ale na dłuższą metę to niestety gdzieś traci ten swój impet. To nie jest Hotline Miami, w których po prostu wchodziłeś w taki chory rytm tej gry, taki ciąg wręcz. Mhm. Tutaj grasz, strzelasz sobie, przechodzisz i tyle.
Ale jest coś takiego też, jak, bo o ile dobrze pamiętam, to w Hotline Miami było tak, że były te etapy były bardzo krótkie, ale były trudne i to było byłeś w takim rytmie ciągłego powtarzania, aż w końcu ci się udało przejść go, tak? Tutaj nie musisz tego, bo jesteś taki
tutaj jest
mocny, mocarny,
tego,
że nie ma takiego problemu, tak?
Nie ma takiego problemu przez tego bullet pointa,
time'a.
Bullet time'a, przez to, że masz ten unik, przez to, że cię zdrowie samo regeneruje, to wszystko dobra do tego, że właściwie przez te etapy się w miarę płynnie przechodzi. Czasem jakieś platformówkowe elementy się pojawiają, gdzie właściwie częściej się ginie niż tym. I okej, no ja widzę, co ta gra chciała zrobić. Ta gra chciała zrobić, żebym, jak ja ją już przejdę, to wtedy, żebym sobie odpalił kolejny raz któryś z etapów i uczył się go na pamięć i powtarzał go 5, 10, 15, 20 razy, tak żeby właściwie przejść go w jednym ciągu, bo za każdym razem, kiedy kogoś zabijamy, to wtedy mnożnik punktów tam się podbija o jeden w górę i oczywiście zmniejsza się z czasem, czyli żeby podbijać go w nieskończoność, to musimy cały czas zabijać ludzi w takim rytmie, tak? Że jeżeli zabijamy jednego i poczekamy, to zaraz on spada. No i okej, nawet czasami się tam udawało go podbić do jakichś 20 kilku czy 30, jak patrzyłem, bo to też jest fajne, że, i to też pokazuje, o co chodziło. Za każdym razem przejdziemy etap, to dostajemy, pojawia się Pedro, czyli kolega banan nasz, który daje nam ocenę za ten etap, biorąc pod uwagę na to, jak ilu zabiliśmy przeciwników, w jakim stylu zabiliśmy tych przeciwników, ile tam mieliśmy trickshotów, nie trickshotów, bo są najróżniejsze właśnie kombinacje z tym, co jesteśmy w stanie zrobić. Czyli jeżeli na przykład odbijemy się od ściany i strzelimy kogoś w głowę, to dostajemy, nie wiem, załóżmy 3500 punktów.
No, piękny
a jeżeli
styl.
Zrobimy to, tak, rykoszetując to od tej patelni wspomnianej, to dostajemy 5000, a jak zrobimy tak, że jedziemy jechać na desce, podskoczymy na dyskorolce, kopniemy ją i ta lecąca dyskorolka kogoś walnie w głowę i go zabije, to dostaniemy jeszcze więcej punktów. No i jak ja przechodziłem etapy, to w większości dostawałem ocenę B, czyli tam załóżmy nie najwyższą, czyli no, czwórka, tak, szkolnie. Mhm. Kilka razy zdarzyło mi się, że dostałem A, raz było to S i parę razy było to C. Natomiast oprócz tego, że dostałem ocenę, to trafiamy do globalnego rankingu. I zawsze w menu, w którym przeglądamy sobie etapy, pojawia się, ile my zdobyliśmy punktów i z prawej strony wyświetla się ranking wszystkich graczy, którzy ten etap przeszli. No i kiedy ja w nią grałem, bo ja w nią grałem jeszcze przed premierą, to te początkowe etapy to było około 130 osób, to ja się plasowałem na jakimś 30 którymś miejscu. Więc tak nazwijmy to w jednej trzeciej od góry i to grając za pierwszym razem. I faktycznie, żeby tam jakiś maksymalnie super wynik łyknąć, to trzeba by się dużo bardziej postarać i faktycznie trzeba by się nauczyć, gdzie są przeciwnicy w etapie i jeszcze jakieś, kurde, dobre kombosy tych trickshotów, ale mi się totalnie nie chce tego robić. Przeszedłem tę grę i nie mam najmniejszego zmiaru.
Zauważyłem właśnie, że bardzo dużo jest takich gier teraz obecnie, które są robione na zasadzie okej. Przejdziesz raz, ale one jakby stworzone są po to, żebyś grał w nie wielokrotnie, żeby, tylko że gdzie jest ta satysfakcja w tym płynie, gdzie jest ta nagroda, bo jeśli to są tylko te literki, te punkty i tak dalej, ale poza tym nie ma jakiejś takiej satysfakcji, że jakby nie widzisz, że jakby nagle twój skill wzrasta, nie? Bo ja sobie wyobrażam, że jak ktoś gra w takie gry, gdzie moim zdaniem bardzo ważne było to, że wiesz, ten ranking był ogromnie ważny, tak? Na przykład, nie wiem, Geometry Wars. To jednak, żeby wybić te wszystkie wyniki ogromnie wysokie, to trzeba mieć niesamowitego skilla. Tutaj, tak jak mówisz, że właściwie to trzeba tak, nie dość, że skilla, to trzeba bardziej wpaść po prostu, jaki jest sposób na najwyższe punktowanie, tak? Że jak wspomniałeś o tej deskorolce, to sobie pomyślałem, no, to wygląda to, że po prostu musiałeś wpaść, że tam jest jakaś deskorolka, gdzieś tam przejechać.
Znaczy, tak naprawdę, żeby zdobyć ten najwięcej punktów, to po prostu trzeba by było w płynny sposób przejść cały etap. Czyli bez żadnego zatrzymywania się, wiesz, zabijasz jednego ludka, drugiego, potem od razu biegniesz do przodu, zabijasz trzeciego, czwartego, czyli wiesz, tak jakby pędząc przed siebie do przodu i w momencie, w którym wiesz, gdzie kogo się spodziewać, to wtedy łatwiej to zrobić, ale no dla mnie największy problem jest taki, że ta gra po prostu na dłuższą metę mnie męczyła bardziej niż sprawia mi frajdę, bo tak jak w Rage 2, jak się tych trochę broni i umiejętności odblokowało, to tamto chlastanie tych przeciwników na lewo i na prawo sprawiało mi dużą frajdę.
No właśnie,
a tutaj, kurde,
satysfakcjonuje, bo widzisz, to mnie trochę zaskoczyło, bo ja byłem przekonany, że to jest to, co w tej grze być takie najbardziej satysfakcjonujące, czyli to, że masz jakąś tam, ale tą lekkość ruchów, to obracanie się, ten balet z broniami, który faktycznie jest w takiej mocno stylizowanej grafice, ale jednak taki płynny, taki interesujący, te rozbryski, ten taki John Wick. A tu się okazuje, że to tak. Słuchaj, średnio wypaliło. No.
Dopiero co kilka, chyba nie wiem, miesiąc temu czy półtora miesiąca temu była taka gra Katana Zero. Która 2D wchodzimy panem ubranym w szlafrok z kataną na planszę i zabijamy przeciwników i jesteśmy, że tak powiem, na jednego strzała. To tam ten system walki, w wielkim cudzysłowie, i ten gameplay rozgrywki, walki i zabijania przeciwników był dużo bardziej satysfakcjonujący, przez to, że był dużo trudniejszy i dużo łatwiej było zginąć, niż tutaj. Nawet w tym Hotline Miami w sumie przecież tam też byliśmy na strzała. Tutaj przez to, że mamy pasek życia, który jeszcze się odnawia i wcale nie tak łatwo nas zabić, to nie wiem, może gdybym grał na najwyższym poziomie trudności. A może z drugiej strony, jeżeli bym miał tą grę na Switchu z założeniem takim, że nie wiem, jadę sobie gdzieś tam do pracy, do szkoły, do czegokolwiek, wyciągam Switcha, odpalam 1-2 etapy na 10 minut, robię 1-2-3 próby przejścia, zdobyłem jakiś high score, wyłączam go, jestem z tego zadowolony. Może to jest ten styl podejścia do gry, bo ona ma bardzo wysokie oceny, jak na taki tytuł. To jest dla mnie zaskakujące, bo ja szczerze mówiąc spodziewałem się po niej dużo i bardzo srogo się zawiodłem. Więc może tutaj też problem, że ja się dużo spodziewałem, a niestety
podniosłeś sobie poprzeczkę jakoś niebotycznie.
Bo gra się rewelacyjnie wydawała na zwiastunach i na wszystkich zapowiedziach wydawało się rewelacyjnym tytułem. No i faktycznie to wszystko, co było na zwiastunach, czyli właśnie strzelanie rykoszetując od patelni, czy rzucanie, czy w przeciwników kawałkami ciała, czy cokolwiek innego, to wszystko tu jest, tylko że to są 3 czy 4 sztuczki, które są powtarzane kilkadziesiąt razy na przestrzeni 5 godzin. A tak miałeś zwiastun, który miał 1,5 minuty i pokazywał te 3 czy 4 sztuki.
No właśnie, więc... to jest to, że coś po prostu starczyło tylko na to, żeby... No widzisz, no to teraz mnie tak trochę zniechęciłeś, że się tak wyrażę. Znaczy, no ja nie powiedział... że zniechęciłeś, co jakby otworzyłeś oczy, że faktycznie ja nie wszystkie złoto, co się świeci.
Jak będzie na promocji, to jak najbardziej warto się tym zainteresować. Na ten moment chyba niekoniecznie. Tak.
Ja myślę, że taką dobrą grą dla ciebie, żeby się odstresować, to byłby Layers of Fear 2. Bo to jest... Zresztą w ogóle Layers of Fear... pamiętasz pierwszą część? W ogóle nie grałeś. Bo
tak,
to,
nie grałem. Oczywiście, że nie
tutaj
grałem, ale
przypomnijmy, grałem. Piotrek jest... Jakby to powiedzieć, straszkiem jesteś? Nie jest straszkiem.
Ja nie lubię się bać w grach. Tak.
A gry z serii Layers of Fear, bo można powiedzieć o serii, bo wyszły już dwie części i do pierwszej części był dodatek, to są gry, które... Ten horror jest budowany w całości przez atmosferę, a nie przez potwory, przez jakieś takie różne, powiedzmy, na przykład jest zupełnie przeciwieństwem Resident Evil. Absolutnie. Nie ma tam broń, nie ma strzelania. Ja w ogóle byłem pod niesamowitym wrażeniem gry Bluebird Teamu, właśnie tego pierwszego Rise of Fear, bo ja się nie wiedziałem, czego się spodziewa po tej grze. Ale zaskoczyła mnie fantastycznie takim horrorem psychologicznym, gdzie po prostu graliśmy postacią, która postrzegała, wiesz, rzeczywistość na różne sposoby. Znaczy, to wiele elementów tamtej gry po prostu bardzo mi spasowało i ten horror z tymi swoimi jumpscarami, z takim... Właściwie można tam było teoretycznie jakby zginąć, ale to nie była taka prawdziwa śmierć. Nie? Że to był taki reset w niektórych miejscach, ale jakby to był taki horror / walking simulator, ale nie prosta gra. Tam były rzeczy, które trzeba robić, żeby posuwać akcję do przodu. I na przykład później wyszła ta część, ten dodatek Inheritance i ten dodatek mi się w ogóle nie podobał. Tam były parę fajnych momentów, ale tam się grało dzieckiem, tam było parę takich interesujących scen, gdzie na przykład widziałeś świat z perspektywy dziecka, czyli po prostu wszystko było takie duże, bo ty jesteś mały i tak dalej. I w międzyczasie ta płodność tego studia dała nam Obserwera. I Obserwer był chyba grą, którą mało się ktoś powiedział, takim cyberpunkiem, ale takim retrofuturystycznym z Rutgerem Hauerem, z takim światem, który był mocno psychodeliczny. I jak teraz gram właśnie w Layers of Fear 2, znaczy właściwie skończyłem ją, to jest taki, to widać, że to jest jakby, to są jakby rzeczy, które są wyciągnięte z obu gier.
No to przepraszam, warto dodać, że Bluebird Team robi teraz Blair Witcha.
Tak.
Został zaprezentowany na E3.
Tylko ten Blair Witch zupełnie wygląda na coś coś
też
innego.
Horror z pierwszej osoby.
Tak, ale tam były postacie w ogóle animowane i tak dalej, bo to jest ciekawe, bo pojawiają się postacie, ludzkie manekiny w ogóle w Legend of Fear, ale one wyglądają bardzo sztucznie, bardzo nieciekawie. A tutaj w Blair Witch tam chyba się kogoś goniło, tam się coś znajdowało, bo
tak,
jestem ciekawy, czy zrobią to po prostu w konwencji właśnie Layers of Fear, że właściwie jesteś sam, nikogo nie spotykasz, jesteś, eksplorujesz różne miejsca, słyszysz głosy, ale nie widzisz nikogo, jakby, bo kilka postaci, które są zanimowane, w nie jest tutaj za bardzo zdradzać, wiesz, rzeczy są bardzo sztuczne, bardzo sztywne, nie? Mimo, że cała gra wygląda ślicznie, jeśli można tak powiedzieć o grze, która jest horrorem, która ma miejsca, które no, po prostu kipią zgnilizną, ale to wszystko wygląda realistycznie, ale...
A powiedz mi, z czego się bierze to, że pierwsze Layers of Fear rozeszło się szerokim echem w mediach, to znaczy było o nim głośno, było takim trochę, nikt się po nim niczego nie spodziewał, nagle wszyscy się zachwycali, że klimat niesamowity, że właśnie gra ma atmosferę, że straszy tak. I tak dalej. Observer był mocno wyczekiwany ze względu właśnie też na ten taki retrofuturyzm, bo to był chyba tam Kraków, kurde, cyberpunkowy jakby... Mhm. I tam był, grał, kto? Grał Rutger Hauer?
Rutger Hauer, no on był tam ten głos, tak.
Rutger Hauer grał i też było tak głośno. Ale Layers of Fear 2, mam wrażenie, że ta gra się pojawiła totalnie znikąd. Znaczy, oczywiście, oczywiście, ja robiąc codzienniki wiedziałem o tym, że ona się pojawi pod koniec maja, czy tam w czerwcu, jakoś na początku, ale jakby zero takiego właśnie hype'u, głośności.
No bo ona nie ma niczym...
Nagle się pojawiła i właściwie nikt o niej nie mówi, znaczy, już jest po premierze.
No to jest też jakby zarzut z mojej strony, że ta gra niczym się też nie wyróżnia. Po tym jak... Bo Layers of Fear pierwsze było naprawdę bardzo, bardzo dobre i miało też bardzo ciekawy pomysł. Z tym jak żeśmy tam... Kwestia tych obrazów, tego co... Odkrywania świata, to, co się dzieje z tą rzeczywistością, no nie jak ją odkrywamy i jak ona jest przedstawiona. To ten dom... To wszystko jakby było takie spójniejsze, interesujące. Observer był fajny, podobała mi się atmosfera, podobały mi się te swojskie klimaty, wiesz, taki futurystyczny polonez i tak dalej, ale ja miałem tam swoje zarzuty co do na przykład niektórych zagadek środowiskowych, które się rozwiązywało, do takiego błądzenia, tam były też elementy no, takie skradankowe, które absolutnie mnie zmęczyły. Ale Observer miał właśnie ten klimat taki można powiedzieć, nawiązujący troszeczkę do Blade Runnera właśnie przez to, że Blade Runner był futurystyczny, ale był kręcony w latach 80., więc nie było płaskich monitorów, nie było ekranów dotykowych i tak dalej, ale były samochody latające i tak dalej. Layers of Fear 2 to jest gra, która podobnie jak jedynka, podobnie właściwie jak wszystkie gry, te horrory właśnie od Bluebera, to jest gra z pierwszej osoby, to jest killer... taki horror psychologiczny, w którym właściwie cały czas odkrywamy tę rzeczywistość, ale nigdy do końca nie wiemy, gdzie jesteśmy, co się dzieje. To jest tak, jakbyś, nie wiem, oglądał film Davida Lyncha, ale przy powiedzmy, interpretacji na przykład Layers of Fear 2 i interpretacji na przykład filmów Davida Lyncha, to filmy Davida Lyncha to są bardzo proste do zrozumienia. Tutaj do końca możesz mieć pewne podejrzenia, ale nie wiesz... gdzie właściwie jesteś, co się dzieje. Znaczy, bo tak, w dwójce wygląda na to, że jesteś na jakimś statku, znajdujesz jakieś skrawki informacji, z których wynika, że na statku jest ekipa filmowa, która kręci jakąś historię, że jakiś film i tak dalej, który ty jesteś głównym bohaterem, główną postacią, głównym aktorem, ale po przejściu, bo gra jest podzielona też na pięć aktów, jakby zmienia się całkowicie historia. Jakby historia której trzon właśnie zachadzał się na tym, że to jest właśnie, że jest jakaś, że może to jest jakiś film, że to jest jakaś historia, do jakiejś takiej bardzo osobistej historii, no proszę powiedzieć, dzieci, no nie? No musiałbym bardzo zaradzać, ale gra na przykład ma w ogóle trzy zakończenia. I najlepsze jest to, że ja miałem takie zakończenie, które jest... które mnie skarciło, że właściwie powinienem jeszcze raz zagrać i gra ma New Game Plus.
Ale z czego to wynikało? To nie wiem, czy w zależności od tego, jak zagadki rozwiązujesz, czy są przeciwnicy, którzy cię atakują?
No to jest
czy...
tak, że gra właściwie jest tak zrobiona, że cały czas jakby posuwasz się do przodu, mimo że różne drzwi otwierasz i tak dalej, ale jesteś jakby pchany taką niewidzialną siłą w jednym kierunku, tak? Czyli zawsze te drzwi są otwarte, zawsze tą zagadkę musisz rozwiązać, żeby się posunąć dalej. I są takie kluczowe momenty, że gdzie słyszysz właśnie jakiś głos, no nie? I można powiedzieć, że to jest jakiś demoniczny reżyser. Znaczy, to nie wynika wprost, no nie? Ale słyszysz jakbyś był schizofrenikiem, jakieś głosy w swojej głowie, które mówią ci, co masz robić, nie? W danej sytuacji. I ze względu na to, jak reagujesz, co zrobisz, czy słuchasz tych głosów i tak dalej, jakby gra buduje to zakończenie. I wygląda na to, że po prostu w jednym przypadku na przykład zrobiłem tak, jak mi kazano, w innym przypadku już nie. I nagle to zakończenie było, nie było spójne i dlatego nie było jedno z tych takich, jakby można powiedzieć, z tych takich kompletnych. I ja sobie to zakończenie obejrzałem później na YouTubie i one mi się podobały, właśnie ta poetyckość, że się tak wyrażę, ich była interesująca. Ale moje zakończenie było jakby wpasowywało się w cały ten psychodelizm tej gry. Bo właśnie tak jak powiedziałem, że cały czas jakby jesteś w takiej psychodeli, że nawet tych jumpscare'ów nie ma tak dużo, wiesz, że coś się wskaże, że po prostu cały czas odkrywasz świat, który raz widzisz w ten sposób, raz w ten sposób. Raz widzisz, że
to
jesteś
bardziej
na...
amnezja, tak?
No trochę tak, no, tylko że widzisz, ja amnezji tak nigdy nie skończyłem, więc ale tam w amnezji też był taki bardzo...
Przeciwnik jakby nazwijmy.
Tak,
to,
i też
goń,
taki...
Nie?
Znaczy tutaj w ogóle jest drugi akt, nazywa się, nie wiem, The Hunt, nie? Chyba polowanie w języku ojczystym naszym byłoby to. I tam faktycznie jest coś takiego, że widzisz takie coś, w uproszczeniu powiem, takiego Slendermana albo coś, że coś się pojawia, jest jakiś rozedrgany demon, jakaś postać i przed nią powinieneś uciekać. I trochę mi to, ja nigdy też nie skończyłem Shattered Memories Silent Hilla, czyli tej części Silent Hilla, gdzie nie walczysz, tylko też musisz uciekać od demonami, że jakby, kiedy widzisz, że jakiegoś potwora, to nie walczysz z nim, tylko 180 wracasz się stopni i uciekasz. I to tak w tej grze, że po prostu na początku pierwszy etap jest taki, że tylko właśnie odkrywasz, nie? A później zaczyna się właśnie tak, że czasami są takie sytuacje, no nie, że coś się dzieje i musisz uciekać. I jak cię coś dorwie, to po prostu no jakby nie giniesz w sensie, tak, że umierasz, tylko po prostu jakby no, pojawia się tam napis, że koniec, coś tamtego, ale gra cię cofa do ostatniego checkpointu. I mi się w tej grze właśnie podobało to, że ta atmosfera była taka gęsta i że na przykład, no nie, i cała taka właściwie, tylko to odróżnia tę grę właśnie od takiego typowego walking simulatora, to, że właściwie masz raz na jakiś czas jakieś takie zagadki środowiskowe i trzeba pomyśleć.
Ale szczerze mówiąc, nie brzmi zachwycony. Ja bardziej bym powiedział, że tak brzmisz jakbyś na siłę doszukiwał się pozytywów.
Pierwsza część mi się tak podobała, że druga część mnie troszeczkę rozczarowała, dlatego że ja nie widziałem tam elementów, które by mnie tak zaskakiwały. Byłyby tak interesujące. Być może ten temat nie był dla mnie tak porywający, bo niby miejsce jest interesujące, bo jesteś na statku. I na tym statku, prawda, różne rzeczy się dzieją, tam związane właśnie z tą taką osią fabularną, do której jakby doprowadzasz, ale też są jakieś takie rzeczy, które bym powiedział, że z niczym się nie związane, tak, że jakby no, ciężko uwierzyć, że właściwie cały czas jesteś na tym statku, tak, że właściwie jesteś, nie wiem, w jakimś takim... Przeniosłeś się w czasie i przestrzeni, nie wiem, może do jakiegoś takiego, nie wiem, piekła albo coś. Chociaż ja nie mówię, że tam gdzieś widzisz jakieś demony i ogień i tak dalej, ale jesteś w takich mocno przerażających miejscówkach, tak? I jest dużo makabry w tym wszystkim. Czyli na przykład masz jakieś takie, wiesz, jakieś manekiny, które się nagle zaczynają ruszać, no nie, i nic tego, nic owego, nie? Tak, wiesz, albo idziesz, prawda, odwracasz się, i wiesz, za tobą był korytarz, nie? A nagle się odwracasz i za tobą, nie wiem, stoi manekin albo coś w tym stylu. Albo, nie wiem, wchodzisz do windy, nikogo w windzie nie było, odwracasz się, prawda, żeby być przodem do wyjścia windy, a nagle takie rzeczy, które budują klimat, są makabryczne, bo też są też przerażające rzeczy, jak na horror przystało, ale całościowo poza tymi takimi bardzo takimi właśnie, mówię, no, poetyckimi zakończeniami, nie? I to jakby nie widziałem nic, co by uzasadniało na przykład to, w jaki sposób budowana jest ta ostateczna historia, nie? Jak to powiedzieć? Jakby wszystkie te etapy składały mi się na ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o horror, tak? Ale nie widziałem w tym wszystkim czegoś tak mocnego, jakby ta historia nie była dla mnie tak interesująca, że kiedy przeszedłem grę, albo kiedy zobaczyłem te wszystkie dodatkowe zakończenia, że to o to chodzi i tak dalej. Bo tak jak mówię, no, gra jest fajna, bo pod względem właśnie tego składania tej historii, z której właściwie nic nie wynika, bo, no, bo widzisz, że jesteś jakimś aktorem, który być może uciekł w ten świat fikcji, dlatego że przeżył jakąś taką traumę. I tam się pojawia kwestia tego, że miałeś jakiegoś ojca, który prawdopodobnie zapił, dlatego że, nie wiem, zmarła mu żona, nasza matka, bo coś się wydarzyło i my jesteśmy... Wiesz, ja to i tak interpretowałem, mogę komuś popsuć, nie, ale zabawa, ale że być może właśnie matka zmarła przy porodzie i my jesteśmy tym, ale to tak wynika na późnym etapie, nie, że gdzieś tam się pojawia jakaś taka historia, że nagle się zaczyna mówić o tym ojcu, pojawia jakby pojawia się rodzeństwo, no jakieś takie dziwne rzeczy, które jakby do trzeciego, czwartego aktu jakby zupełnie z inna historia budowana, od czwartego, piątego buduje się historia zakończenia i to jak to powiedzieć, budowanie atmosfery w grze jest fajne. Zagadki środowiskowe są interesujące, bo są satysfakcjonujące. Że czasami trzeba po prostu się zastanowić, zanim coś rozwiążesz, trzeba coś odkryć, coś gdzieś tam coś spojrzeć i tak dalej, pobawić się różnymi przełącznikami. I to jest spoko. Ale mimo, że ta gra nie jest zła, jako horror moim zdaniem nadal jest warta sprawdzenia, to gdzieś tam ja bym powiedział, że całość mi tak była takim ciekawym eksperymentem, jak na przykład, nie wiem, interesującym jest film Pies Andaluzyjski Salvadora Dali. Po prostu widzisz taką makabrę, groteskę, coś strasznego i może to wywołać szok, efekt, nie? Jest świetna atmosfera, ale być może właśnie pierwsza część Layers of Fear podniosła troszeczkę trochę wyżej i spodziewałem się czegoś innego. Bo jakby to nie jest tak, że ja się wysilam, żeby powiedzieć coś pozytywnego, tylko po prostu to jest gra, którą przeszedłem, którą znalazłem parę fajnych znajdziek i te nawet tych kilka, w cudzysłowie, audiologów na jakichś takich tubach woskowych nagrywanych, wiesz, jakby to było sympatyczne, że coś takiego znalazłeś, nie? Że jakieś takie slajdy ukryte, nie? Bo mnóstwo jest takich rzeczy w grze, które powiedzmy, jak grasz właśnie tę nową grę plus, nie, możesz odkrywać i wtedy możesz sobie, prawda, tylko te etapy, tylko te akty odegrać, które uważasz, że na przykład, nie, chciałbyś rozegrać inaczej albo coś innego znaleźć i tak dalej, jakby złożyć je na jakby, nie wiem, być może właśnie wpłynąć na to zakończenie inne, nie, ale poza tym, no były takie rzeczy, które na przykład, ja pamiętam, jeszcze w Obserwerze mnie męczyły, czyli takie bawienie się z obrazem, no nie? Bo to jest też tak, że to, w jaki sposób masz filtry nałożone na ekran, no sprawia, znaczy mówi ci, czy jaka jest atmosfera, no, gdzie jesteś, jaką rzeczywistość widzisz. I przez długi okres czasu, zresztą to bardzo często jest czarno-biały filtr. I to tak, no, trochę mnie męczy, no nie? Że po prostu grasz w czarno-białą grę. Ja rozumiem, że to ma swój efekt artystyczny i to jest uzasadnione, że to nie jest tylko tak, że po prostu, o, czarno-białe zdjęcia są fajniejsze, że to ma swoje uzasadnienie, ale no to były takie rzeczy, których wydaje mi się, że trochę było za dużo. Niemniej, no to jest jakby decyzja reżysera i ta gra Ja nie wiem, co bym zrobił na przykład, żeby byłoby lepiej, nie? Po prostu uważam, że gdybym najpierw zagrał w Layers of Fear 2, a później w Layers of Fear 1, to na pewno miałbym lepsze zdanie o tej grze. Ale dla fanów horroru to mi się wydaje, że to jest nadal taka pozycja wyjątkowa, dlatego że ja sam nie znam takich gier. No, dla mnie na przykład grą, która podobne emocje, atmosferę wytwarzała, to na przykład było to PT, no nie? Playable Teaser, który był bardzo prosty w formie i mi się wydaje, że Bloober Team w jakimś tam stopniu bardzo się zainspirował tym, nie? Że nie trzeba potworów, nie trzeba wielu elementów, wystarczy właśnie jakiś dźwięk, jakieś trzaskające, powiedzmy, drzwi, że słyszysz zamknięte drzwi, ale nie wiesz gdzie, co, jak, jesteś w jakimś takim opuszczonym miejscu, to jest to, w jaki sposób trzeba taką atmosferę wytwarzać i nie powiem, to się udało i jeśli ktoś po prostu chce się trochę pobać, to nie ma lepszej gry właśnie niż właśnie, czyli Layers of Fear 1, czy Layers of Fear 2, grając o północy, przy zgaszonym świetle, ze słuchawkami na uszach. No. Tylko, że tak mówię, no, dużo lepsze jumpscare i w ogóle dużo lepsze elementy były w pierwszej części. No. I tyle, no. Tyle mam do powiedzenia. No, to trochę tak...
Czyli trochę polecasz, a trochę nie polecasz.
Jedynkę trzeba znać, dwójkę można. O, tak to skomentuję.
A Obserwera w międzyczasie trzeba, czy można?
Obserwer jest grą taką... tam ten horror jest, ale tam jest tak więcej psychodeli. Jakby to powiedzieć. Tam jest dużo elementów takich, które niekoniecznie są horrorowate, chociaż w pewnym momencie gra nabiera takiego tempa, że nie wiesz, czy to jest właśnie gra detektywistyczna, gdzie rozwiązujesz jakieś zagadki, bo jesteś przecież takim, że zapomniałem właśnie, Observer to jest jakaś taka funkcja, która, czy jesteś jakimś takim detektywem, który potrafi się podpiąć pod ciało, pod człowieka i jakby odczytać te ostatnie chwile. Ja już nie pamiętam dokładnie, czy to było coś takiego. I tam było trochę takich elementów, wiesz, strasznych na początku i cały ten świat był przez siebie taki, ale to jest, to nie był taki typowy horror, nie? Ale Obserwer na pewno warto też zobaczyć i Obserwer, mogę się mylić, ale nie wiem, czy nie jest na Game Passie. Bo i jeśli ktoś ma Game Passa, to tam jest Obserwer, to obowiązkowo. No. No i tak mi się już gardło zdziera, więc chyba to jest najlepszy czas, żeby zakończyć. Ja tylko sobie pomyślałem, że zawsze mam ten kącik takich polecajek, nie? Co tam na YouTubie znaleźliśmy. I właściwie ja myślałem o tym, żeby to powiedzieć wtedy, kiedy rozmawialiśmy o telewizorach 4K. Wiesz, przy czym się najbardziej relaksuję teraz? Jakie odkryłem sobie...
Jakieś ASMR-y pewnie.
Blisko. Jako, że jesteś posiadaczem 4K telewizora, pewnie zdarzyło ci się oglądać jakieś testowe filmy.
Tak, oczywiście.
Jest, jak sobie wygooglasz w YouTubie, tak, no, czy wyszukasz w YouTubie 4K wideo Nowy Jork, na pewno trafisz na taki 3,5 godzinny film, na którym po prostu są różne ulice, różne dzielnice Nowego Jorku pokazane z perspektywy człowieka stojącego na ulicy, czy gdzieś tam w parku. I to właśnie w 4K, bez żadnej muzyki, tylko po prostu słyszysz ambient miasta. Taki spokojny, ale jednocześnie taki, w pewnym sensie będący takim szumem.
Czyli wirtualny turysta, jednym słowem.
Tak, ale to właśnie przez to, że jak patrzę na taki, powiedzmy, 65-calowym telewizorze, gdzie kryształ jakość, to po prostu jesteś po prostu w tym świecie. Ja sobie myślę, kurczę, ja sobie taki film obejrzę, ja już nie muszę do Nowego Jorku lecieć, bo ja to wszystkie te najważniejsze miejsca zobaczę, a naprawdę tam jest sporo. Tylko, że to są takie migawki z miejsca. Nie jesteś, prawda, na dronie, który to obserwuje, tylko po prostu idziesz sobie ulicą, widzisz ludzi, widzisz samochody przejeżdżające. Ja byłem pod wrażeniem, że nie wiem, o której godzinie były te wszystkie migawki kręcone, ale nie było takich wielkich tłumów. Przynajmniej to nie były te tak zwane rush hours, tak, że gdzieś ludzie do pracy albo z pracy idą, tylko mogłeś jakby zobaczyć ten Nowy Jork, ale nie jak w filmach, gdzie po prostu zderzak przy zderzaku, samochody, po prostu zakorkowane ulice i tak dalej, tylko takie spokojne, fajne miejsca i najważniejsze, i Times Square, i Broadway. Znaczy ja mówię ogólnikowo, bo tam były konkretne, na przykład, wiesz, przecznice pokazane, Jest taki bardzo chyba highway, czy high? O, jest taki park, który powstał na takim uniesieniu starych torach kolejowych, bo jak już się powiedzmy okazało, że te tory są niepotrzebne, to żeby tego nie niszczyć, nie burzyć, to wpadłem na pomysł, żeby tam zrobić park. Fantastyczne miejsce. I tak mówię, no to jest taka moja taka polecajka na szybko no niestety chyba nie mamy już czasu na kącik kulturalny. Zrobimy go następnym razem.
Zrobiliśmy go na początku, taki tak. Kącik rozkminowy bardziej.
Tak, wspomnieliśmy o filmie Sekretne życie zwierzaków.
Tak, polecamy. O.
Czy tam jak to zwierzaków domowych, tak? Czy to...
Tak, Sekretne życie zwierzaków domowych.
Tak, dwójeczka, no. I serdecznie ci, drogi Piotrze, póki jeszcze mi gardło pozwoli, dziękuję za rozmowę, bo bardzo sympatyczną.
Jak zawsze, również dziękuję bardzo.
Pamiętajcie, żeby Piotrka na stronie www.pancodziennik.pl odwiedzać i patronite.pl.
Tak, bo czerwiec się kończy, więc niedługo będzie nowa premierowa polecajka.
No właśnie, jakiś sneak peek, co tam, właściwie to no jeszcze tak 10 dni zostało, to pewnie...
No, jeszcze kilka rzeczy tam się
premiera pytali. Lipca, na którą czekasz? A co tam przywołać w ogóle?
Wiesz co, czy ja czekam na jakąś, szczególnie na urlop czekam.
No właśnie, to jest najlepszy, tak, na urlop, na urlop. Ja też bardzo czekam na urlop. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom i tym, którzy słuchają i wspierają Fantasmagierię dobrym słowem, komentarzem, lajkiem. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.